Początek zwrócili się do Ewangelii Mateusza i przeczytali z rozdziału 6 kilka wersetów. Ewangelia Mateusza, jeśli macie tłumaczenie Biblii Warszawskiej, to jest strona 1033. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Pomódlmy się. Nasz drogi Panie, nasz łaskawy Boże, nasz Ojcze, chcemy ci dziękować za to, że ty jesteś naszym Panem, Panem, który się troszczy, Panem, który jest łaskawy, Panem, który jest dobry dla swojego ludu, też dla całego stworzenia. Boże, chcemy dzisiaj przyjść do ciebie, aby się uczyć o nas, o tym, jak powinniśmy myśleć i żyć. Chcemy prosić, abyś dzisiaj otwierał nasze serca i nasze uszy, abyśmy słyszeli w tych wypowiedziach prawdę twojego słowa. Prosimy cię, aby to słowo nas przemieniało, aby nas błogosławiło, aby nas bardziej czyniło na obraz twojego Syna Jezusa Chrystusa. Prosimy cię o to, abyś był z nami, abyś poprzez twojego Ducha zaszczepił te rzeczy w naszych sercach. Prosimy cię właśnie przez wzgląd na Jezusa. Amen. Dzisiaj kontynuujemy serię wykładów czy serię kazań dotyczących chrześcijańskiej edukacji tak naprawdę, ale tak naprawdę edukacja, jak mówiłem za pierwszym razem, kiedy miałem ten wstęp do tej serii, chrześcijańska edukacja tak naprawdę dotyczy, słuchajcie, nie informowania. Wiecie, że dzisiaj wielokroć szkoły się skupiają na tym, na informacji, ale tak naprawdę prawdziwa edukacja i to widzą szczególnie specy od reklamy, to widzą ci, którzy zajmują się, tak jak mówiłem wam zeszłym razem, wystrojem galerii handlowych i tak dalej. Oni wiedzą, że tak naprawdę edukacja dotyczy formowania. Nie informowania, ale formowania. To jest coś, co dotyka naszego wnętrza, coś, co dotyka naszego serca. Czyli to, o czym będę mówił, tak naprawdę jest czymś z pogranicza biblijnej antropologii, czyli nauki o tym, kim jesteśmy i co nas kształtuje. Poprzednim razem podałem wam właśnie ten jeden przynajmniej przykład tego, że człowiek jest we wszystkich instytucjach jest istotą liturgiczną, nie? Istotą liturgiczną i to może nas zaskakiwać, to może się wydawać dziwne, ale rzeczywiście tak jest, bo liturgia jest tą rzeczą, która się kształtuje, czy nasze zachowanie liturgiczne kształtuje się poprzez powtarzanie pewnych schematów, poprzez pewne praktyki, poprzez pewne schematy. I oczywiście to jest ta rzecz, która wynika z naszych pragnień i namiętności. Liturgia wypływa po prostu, tak jak to Biblia mówi, z naszego serca. I dziś chciałbym trochę więcej powiedzieć na temat chrześcijańskiej teorii człowieka i tego, jak człowiek funkcjonuje, zanim dojdziemy jeszcze do takich praktycznych rzeczy związanych z liturgią naszego Kościoła już konkretnie. wydaje mi się, że jeszcze chciałbym właśnie kontynuować ten wstęp, chciałbym kontynuować tą naukę o tym, kim jesteśmy i jak funkcjonujemy, abyśmy później właśnie z tego mogli przejść do jakichś praktycznych zastosowań. Widzicie, no w historii, jak już też wspominałem poprzednim razem, ale powtórzę to może w trochę inny sposób dzisiaj, w historii ludzi próbowano definiować na różne sposoby. Pamiętacie, co powiedział Arystoteles o człowieku? Arystoteles powiedział, że człowiek to zoon politikon, czyli zwierzę polityczne. Wiecie, co Benjamin Franklin powiedział? Człowiek to zwierzę, które wykonuje narzędzia. A William Gilbert stwierdził, że człowiek to największa pomyłka natury, nie? Opierając się na schemacie ewolucjonistycznym. Jednak poglądem, który w historii w ogóle zyskał chyba najwięcej na znaczeniu w definicji człowieka, jest pogląd platoński, który twierdził, że ten pogląd został też wyakcentowany mocno później u Kartezjusza, że człowiek to istota myśląca, tak? Człowiek to istota myśląca. To powiedział nie Kartezjusz, ale już dawno temu Platon. Platon w tym kierunku się udawał. Czyli człowiek to jest istota, którą kieruje umysł. Czyli jakbyśmy mieli to odnieść do reklamy telekomunikacji polskiej, to człowiekiem kieruje rozum, nie? A nie serce. Ale czy kieruje to był serce, czy rozum, tak? To jak to było w tej reklamie? Nie wiem. W każdym razie ta audycja dzisiaj zawiera trochę lokowanie produktów, bo będę się odnosił do pewnych rzeczy. Dobra, w każdym razie zobaczcie, dla Kartezjusza, tak jak dla Platona, zmysły i ciało, czy wiadomo, dla Platona umysł był najważniejszy, ale później Kartezjusz powiedział dokładnie to samo. Umysł dla, w przypadku człowieka jest najważniejszy. Zmysły i ciało są szczególnie, według Kartezjusza, podatne na zwiedzenie i wprowadzają niepewność w życiu. Ale właśnie dla Kartezjusza ta niepewność dowodziła istnienia człowieka. Wątpię, więc jestem. Nie tylko myślę, więc jestem, ale wątpię, więc jestem. Także dla Kartezjusza, dla Platona, nasza istota, sedno tego, kim jesteśmy jako ludzie, zawiera się w niematerialnym umyśle, który jest tylko czasowo ucieleśniony. Ludzie to istoty myślące, nie? Tak by powiedział Kartezjusz, tak by powiedział wcześniej Platon. I cały współczesny racjonalizm, jako prąd, jako to, co przenikło głęboko do naszej edukacji, opiera się właśnie na tym poglądzie, że człowiek to istota myśląca i dlatego wiele instytucji edukacyjnych skupia się właśnie na przedstawianiu nam informacji, nie? Informacji. Tak naprawdę jesteśmy takimi chodzącymi mózgami, i to wszystko polega na tym, żeby do tego mózgu nawrzucać jak najwięcej informacji. Ale w krajach chrześcijańskich oczywiście próbowano trochę odpowiedzieć inaczej na te kwestie. I często w kręgach chrześcijańskich i reformowanych, już po reformacji, właśnie w dobie racjonalizmu, pojawiały się raczej takie stwierdzenia, że człowieka definiuje nie tyle rozum, co wiara. Tak jak Kartezjusz by powiedział, myślę, więc jestem, tak często chrześcijanie by powiedzieli, wierzę, więc jestem. Wierzę, aby rozumieć. Wierzę, aby rozumieć. Ale znowu, to znaczy oni starali się podkreślać w tym kontekście, że nasze myślenie nie jest neutralne, ale nasze myślenie funkcjonuje w oparciu o wiarę. Nie muszę uwierzyć, aby w odpowiedni sposób zrozumieć, kim jestem, nawet w swoim myśleniu. Czyli w świecie, oni by powiedzieli, definiuje nas to, w co wierzymy. Ale znowu, widzicie, problem z takim podejściem, to była oczywiście pewna historyczna odpowiedź na racjonalizm, ale problem z takim podejściem jest takie, że znowu to podejście przedstawia tylko pewien wycinek kim jest człowiek. Nie, człowiek nie jest tylko istotą wiary, bo to znowu, chociaż cofa nas o krok do tyłu, przed myśleniem jest wiara, ale znowu, to wszystko dotyczy tylko jakby sfery umysłowej, sfery intelektualnej, zapominając o tym, że według Biblii człowiek jest istotą holistyczną, jest istotą całościowo składającą się z ciała, uczuć, woli, umysłu i tak dalej. Nie? Umysł jest tylko jedną częścią składową tego, kim jest człowiek. A więc znowu, ten pogląd jest nie do końca adekwatny, aby opisać to, kim jesteśmy. I tak jak ostatnim razem próbowałem wam też pokazać na bazie różnych przykładów, problem leży w tym, że ludzie nie są głównie ani istotami myślącymi, ani dzisiaj można by powiedzieć, że ludzie nie są głównie istotami wierzącymi. Bo obie definicje, czy to definicja kartezjańska, czy później ta postracjonalistyczna definicja chrześcijańska, obie te definicje rysują obraz człowieka jako bezcielesnego mózgu albo bezcielesnej duszy. Ale człowiek według Biblii to coś więcej. W Biblii sednem człowieka jest serce. I nie mówię tutaj o takim organie, który, tym mięśniu, który jest w środku, ale serce w Biblii to jest ten cały motor, ten wewnętrzny motor człowieka. Serce to jest siedziba zarówno wszelkich uczuć, wszelkich myśli, to jest siedziba naszej woli. Serce jest siedzibą naszych pragnień, uczuć, apetytów w bardzo szerokim sensie, nie mówię tylko tutaj o takim apetycie, że zjem to czy tamto, apetytów właśnie na pewne rzeczy. Serce jest tak naprawdę tym motorem życiowym, tą pompą, która kieruje nami jako całością, ciałem, właśnie umysłem, wszystkim. Także w Biblii serce, wnętrze kieruje naszymi ciałami, całym naszym życiem. I w Biblii właśnie człowiek jest całością. To nie jest taki kontener na ideę, które wrzucamy do mózgu, ale człowiek jest całością, nie? Ciało, umysł, wszystko to jest jedną całością. Wszystko jest zazębiającą się całością. Także zobaczcie, Biblia mówi, że tym głównym organem ludzkiego życia jest serce i oczywiście jest umysł i tak dalej. To wszystko jest sterowane przez serce. Ale według Biblii człowiek jest przede wszystkim istotą jaką? Myślącą? Wierzącą? Nie. Według Biblii człowiek przede wszystkim najpierw jest istotą kochającą. Człowiek jest istotą kochającą i pragnącą. Ludzie nie są właśnie jakimiś pojemnikami na ideę czy na wierzenie. Jesteśmy raczej tym, definiuje nas to, co kochamy. Jesteśmy tym, co kochamy, ponieważ miłość jest właśnie, leży u podstaw naszego bytu, naszej istoty. Także inaczej mówiąc, po prostu w tym świecie, definiuje nas miłość. I tu są trzy takie punkty, które się z tym łączą. Po pierwsze, zobaczcie, ponieważ w świecie definiuje nas miłość jako ludzi, to co nas rozróżnia jako ludzi, to obiekty naszej miłości. Pytanie jest nie to, czy kochasz, bo wszyscy coś kochamy, tylko pytanie jest, co kochasz? Czemu oddajesz swoją miłość? Widzicie, wewnątrz nas znajduje się ta pompa miłości, która napędza nasze działanie. I to działanie jest skierowane na konkretne cele. Właśnie to, co kochamy, nie? Stajemy się właśnie tacy, przenaginamy się cali do tego, co kochamy. Widzicie, nawet upadek pierwszych ludzi, nawet grzech w świecie nie niszczy tej pompy miłości, lecz raczej ją inaczej ukierunkowuje. Ukierunkowuje tą pompę miłości na inne rzeczy. Grzech w naszym życiu ukierunkowuje tą miłość, tą pompę naszego życia na przeróżne mniejsze rzeczy. I tutaj słuchajcie, bardzo ciekawą rzecz powiedział święty Augustyn. Święty Augustyn właśnie stwierdził, że grzech sprawia w nas to, iż miłość wielbi to, co człowiek powinien po prostu używać. Nie? Miłość dotknięta grzechem wielbi to, co człowiek powinien po prostu używać. I pomyślcie o tym. Tak jest często, że w tym świecie jest wiele dobrych rzeczy, w tym świecie jest wiele wspaniałych, pięknych rzeczy i problemem człowieka grzesznego jest to, że wielbi te rzeczy, zamiast wielbić Boga, wielbi te pomniejsze rzeczy. Co to może być? Dla chłopaków to mogą być samochody? Nie? Nieraz się słyszy o tym, że nie wiem, ktoś miał wypadek i ojciec się pyta, co stało się z samochodem. Nie? Bardziej mu zależy na tym samochodzie niż na synu, który ten samochód prowadził. Prawda? No, to jest jego pasja, nie? Temu się oddał. Można to jakoś zrozumieć. Nie? I dla innych taką rzeczą, którą wielbią, są pieniądze. Nie, pieniądze są wszystkim. Oczywiście wszyscy wiemy, że pieniądze są ważne w życiu, ale znowu, nie? Grzech sprawia to, że te pieniądze stają się tym ostatecznym, ostatecznym odniesieniem, ostatecznym obiektem naszego uwielbienia. Dla innych to może być muzyka, cokolwiek naprawdę. Także zobaczcie, Augustyn stwierdził, że grzech w naszym życiu sprawia to, że miłość, nasza miłość wielbi to, co człowiek powinien po prostu używać. Nie? To te dobre rzeczy, które człowiek powinien po prostu używać. Po drugie, nasza miłość jest ukierunkowana i celowa. Widzicie, to też nawiązuje do tego wstępu sprzed 2 tygodni. Nasza miłość zawsze będzie ukierunkowana na konkretny cel. Ponieważ właśnie wszyscy kochamy konkretną wizję dobrego życia. Nie, to jest wizja na przykład sprzedawana nam poprzez reklamy, kiedy idziemy przez tą świątynię, przez tą katedrę, którą jest na przykład galeria handlowa. Widzimy różne ikony, widzimy różne świątynki i widzimy właśnie, że każde te wszystkie uśmiechnięte twarze z reklamy sprzedają nam jakąś wizję dobrego życia, nie? Nie wiem, kupię garnitur Hugo Bossa, będę szczęśliwy, bogaty i w ogóle, nie? Także to jest ta wizja dobrobytu. Wszyscy mamy jakoś jesteśmy ukierunkowani, kochamy konkretną wizję dobrobytu. Oczywiście z tym się łączy wizja dobrych relacji, wizja wymiany ekonomicznej, wizja tego, jak się bawimy, w jaki sposób, nie wiem, poświęcamy się rekreacji. Też ta wizja będzie wyrażała się w naszym stosunku do środowiska, czy do pracy, czy do rodziny i tak dalej. Także zobaczcie, w życiu znowu chodzi nie o zbiór idei, tak jakbyśmy byli rzeczywiście chodzącymi mózgami, ale w życiu tak naprawdę chodzi nam o wizję, nie? O obraz i wizję dostatniego dobrego życia. I takie obrazy, słuchajcie, są najlepiej komunikowane, posłuchajcie tego, przez opowiadania, właśnie narracje, legendy, mity, powieści, przedstawienia sceniczne i filmy, a nie przez umysłowe ćwiczenia, rozprawy naukowe i monografie, bo te ostatnie najczęściej brzmią dla nas jako bla, 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 nie? Coś takiego. Tak naprawdę to, co nas najbardziej podciąga, to konkretne opowiadania, to filmy, nie? Coś, co przedstawia nam wizję dobrego życia, nie? Coś, co potrafi ująć nas u podstaw, u serca i temu się oddamy, nie? Także zobaczcie, nie jesteśmy mózgami tylko na nóżkach i osadzonymi na karkach, ale jesteśmy ludźmi, którymi u podstaw kieruje właśnie serce, pragnienia, miłość, nie? Pożądanie. Także nasze serca i pragnienia są pochwycone zazwyczaj przez obrazy dobrego życia. I widzicie, dlatego że tak jest, dlatego że u podstaw naszego istnienia właśnie są też pożądania i miłości, to tak naprawdę widzicie, ciężko słucha się kogoś, kiedy w telewizji leci dobry film, kiedy w telewizji leci dobry film. Bo właśnie te rzeczy, te obrazy sprzedają nam konkretną wizję, nie dotykają czegoś więcej niż tylko naszego umysłu. Także kiedy coś przykuje już naszą uwagę, dostaje się do wyobraźni i ją formuje i w ten sposób ją edukuje. W ten sposób następuje edukacja i formacja człowieka. Nie poprzez tylko ideę, ale przede wszystkim przez obrazy, przez opowiadania. Nie wiem, pewnie, słuchajcie, myślę najbardziej dzieci chyba formuje co? Jakieś ciekawe powieści, prawda? Czytacie dzieciom i one widzą tam dobre charaktery, złe charaktery, nie? I w ten sposób się uczą, w ten sposób wykształca się ich zmysł, powiedzmy, etyczny, nie? Tego, co jest dobre, co jest złe, jak powinniśmy postępować, nie? To nie jest tak, że mówisz dziecku doktrynę o tym, co to jest dobre, o co to jest złe i tak dalej. Nie, właśnie poprzez opowiadania najlepiej dzieci się uczą i formułują, i formują odnośnie tych rzeczy. Dobra, to po trzecie, trzeci punkt, czyli tak, to co nas różni, miłość wszystkich nas charakteryzuje i to co nas rozróżnia jako ludzi, to obiekty naszej miłości. Po drugie, nasza miłość zawsze jest celowa i ukierunkowana. Po trzecie, kiedy jakaś wizja nas ujmuje, kiedy jakiś obraz ujmuje nas, będziemy się do niego upodabniać, będziemy tą wizję naśladować. Widzicie, każdy z nas, i to jest prawda takiej chrześcijańskiej antropologii, każdy z nas zabiega o pewną wizję królestwa. Każdy z nas u podstaw gdzieś tam ma wbudowany jakiś dobry model, pewne wyobrażenie o dobrym królestwu. To swoje uprawnione królestwo. Widzicie, każdy z nas, jak to ktoś powiedział, szuka swojego świętego Graala, swojej wizji dobrego, ostatniego, długiego życia. I każdy z nas chcę coś właśnie osiągnąć w perspektywie czasu. Także nasza miłość zawsze będzie ukierunkowana na cel, na wyobrażenie o dobrym życiu, które nas przyciąga i w ten sposób kształtuje nasze działania i zachowanie. Także oczywiste jest, zobaczcie, że kochamy. Wszyscy coś kochamy. Pytanie tylko, co kochamy. I tutaj dojdzie najczęściej do tych najważniejszych starć, do tych najważniejszych walk kulturowych między chrześcijańskim a świeckim stylem życia. I o tym powiem więcej jeszcze kolejnymi razy. Jednak chciałbym na przykładach pokazać wam, że jako ludzie przede wszystkim postępujemy czy funkcjonujemy w oparciu o miłość. Przede wszystkim jesteśmy kierowani pragnieniami, żądzami, właśnie miłością, ponieważ właśnie tak zostaliśmy stworzeni. Choć to oczywiście nie zaznaczam, absolutnie nie zrozumcie mnie źle. Nie wspieram antyintelektualizmu. W niektórych, wiem, kościołach coś takiego ma miejsce, że nieważne są doktryny, nieważna jest nauka, ważne tylko jak się czujemy i tak dalej. Nie, umysł też jest ważny, intelekt też jest ważny, ale ja tylko chcę powiedzieć, że to nie jest wszystko i to nie jest to, co jest główne w nas. Myślenie jest ważną częścią człowieczeństwa, ale nie pierwszą i nie najważniejszą według mnie. Najpierw właśnie są miłości, najpierw są pragnienia. Weźcie pod uwagę taki przykład. Przykład dosyć bardzo znany. Znamy to na każdym kroku, że w naszej kulturze, w naszym otoczeniu seks pojawia się wszędzie. Nie? Seks pojawia się wszędzie. Od muzyki po marketing. Wiecie, że seks potrafi sprzedać wszystko, nie? Seks potrafi sprzedać śrubki, seks potrafi sprzedać grzejniki. Tak notabene teraz widzę to coraz częściej, kiedy rozglądam się za wyposażeniem naszego mieszkania, że nawet jakaś półrozebrana, roznegliżowana pani potrafi reklamować grzejniki do łazienki. Także seks sprzedaje śrubki, seks sprzedaje grzejniki, seks sprzedaje piwo, perfumy, żywność i samochody. Ciekawe, tutaj doczytałem się jednego takiego ciekawego przykładu. Jedna z zachodnich reklam ryżu Uncle Ben's, mówiłem, że tutaj to kazanie zawiera lokowanie produktu, także jedna z zachodnich reklam ryżu Uncle Ben's, takiego ryżu, który nie musisz gotować, tylko wystarczy wrzucić do mikrofali, on się sam gotuje, właśnie obiecała, że czas, który musiałbyś normalnie poświęcić na gotowanie tego ryżu, zamieni się w czas, w którym będziesz mógł uprawiać seks z supermodelkami. Nie? To był ten chwyt reklamowy. Także widzicie, reklamowcy dotykają naszego wnętrza i ukierunkowują nasze pragnienia, szczególnie te męskie pragnienia, prawda? Ciekawe w tym wszystkim jest to, że zobaczcie, przemysł reklamowy bardzo dobrze, może nawet lepiej niż większość kościołów, zrozumiał, czym jest sedno, nie? Ludzkiego życia. Że to jest to kierunkowanie pożądliwości, kierunkowanie miłości, to jest to kierunkowanie naszych apetytów. I ciekawe jest to, że bardzo często przemysł reklamowy łączy pożądanie z transcendencją, z tym, co jest dla nas ostateczne i najważniejsze, łączy w bardzo dobry sposób seks z religią na przykład. Widzicie, reklamy najczęściej chcą, żebyśmy zapragnęli przede wszystkim tej wizji dostatku, tej wizji dobrobytu, dostatniego życia, żebyśmy zapragnęli pewnego królestwa i dlatego te reklamy grają na naszym sercu. Widzicie, niektóre reklamy właśnie, albo często te reklamy, które się odnoszą do seksu, zaczynają od naszego seksualnego pożądania, a następnie szybko zabierają to i wkładają produkt. Masz to i będziesz spełniony, nie? To jest ich metoda. Także bardzo szybko dają nam zastępstwo w postaci produktu. Także produkt ostatecznie jest połączony z obietnicą niemalże religijnego spełnienia. Nie będziesz to miał, będziesz miał dostatnie życie, będziesz miał dobre życie. Pomyślcie panowie, szczególnie nie wiem, czy wy panie, to was w ogóle interesuje, kiedy w telewizji leci reklama dezodorantów Axe. Nie? Zobaczcie, co tam jest obiecywane. Niewiele takich reklam jest skierowanych do mężczyzn. Produkty się sprzedają, ponieważ reklamowcy pobudzają pewne pragnienie, nadzieje. Kupię Axe, nie? Kupię dezodorant Axe, to co się stanie? No, laski się do mnie przylepią, będę bogaty, piękny, w ciepłych krajach, choć obecnie chodzę do liceum, jestem pryszczaty, nie? No tak, tak to mniej więcej wygląda. Ale Acts sprzedaje wizję chwalebnej przyszłości, nie? Ta eschatologiczna nadzieja. Ale zresztą zobaczcie, z produktami dla kobiet wcale nie jest inaczej. Ja wiem, że produkty dla kobiet muszą tutaj bardziej dotknąć tej bardziej subtelnej części człowieczeństwa, czyli tą kobiecość, ale też starają się ją pobudzić w odpowiedni sposób, prawda? W jaki sposób reklamy trafiają do kobiet? No na przykład trafiają w ten sposób, że używanie pewnego rodzaju szamponu może wywołać różne stany ekstazy, przyjemności, prawda? Także tak to zazwyczaj wygląda. I słuchajcie, teraz, bo to nie jest wykład dotyczący teorii reklamy, ale teraz przejdźmy dalej do sedna. Zobaczcie, najczęstszą reakcją kościołów na taką seksualność reklam, na takie właśnie przedstawianie naszych pragnień i pożądliwości, jest nauczanie, że co? Jak, co kościoły najczęściej, jak reagują na tego typu rzeczy, jak pożądanie? No najczęściej mówią, mi się wydaje, że te nasze wyższe organy, czyli mózg, muszą zgnieść te niższe organy, czyli nasze pasje, nasze żądze, nie? Nasze żądze, pasje powinny zostać podporządkowane intelektowi. I to jest oczywiście poniekąd dobre i biblijne. Rzeczywiście Święty Paweł mówi, że przemieńcie wasze umysły i tak dalej, upodobniajcie się na wzór Chrystusa, ale to nie jest wszystko. Oczywiście człowiek jest istotą myślącą i umysł powinien nam dawać pod rozwagę różne rzeczy, powinniśmy rozważać, czy to zrobić, czy tak zrobić, ale zobaczcie, mi się wydaje, że problemem jest właśnie w kościołach to, że Właśnie to zgniecenie, nie? Zgniecenie naszej miłości często przez właśnie intelekt, nie? Często to jest promowane. I wydaje mi się, że no tutaj nie do końca tędy droga, nie? Że człowiek jest przede wszystkim istotą kochającą i pragnącą. I chciałbym jeszcze wam podać jeden przykład. Zakładam, nie wiem, tak patrzę, może spytam, czy wszyscy z was oglądali film Moulin Rouge? Pamiętacie ten film? Zobaczcie, co tam się dzieje, nie? Tytułowy nocny klub w dzielnicy Montmartre, czasu dekadenckiej rewolucji, w sąsiedztwie rewiru Czerwonych Świateł. Nieopodal mieszkają wielcy sławni malarze, Renoir, Van Gogh. Na szczycie Montmartre, to jest ciekawe, że w tym filmie też to widać, na szczycie Montmartre wznosi się Bazylika Najświętszego Serca. I to jest ciekawy zabieg, mi się wydaje, scenarzysty czy reżysera. Pokazanie właśnie zbieżności tego Moulin Rouge z Bazyliką Świętszego Serca, myślę, powoduje to, że Montmartre staje się w tym filmie taką dzielnicą, taką mieszanką sakrum i profanum. Sakrum i profanum. I co jest ciekawe, że oba style życia, promowane właśnie tam przez tych braciszków zakonnych i tych dekadentów tutaj na dole, oba te style życia są jakby stoją w sprzeczności z tym stylem życia, który na przykład wyznaje ojciec Chrystiana, który jest sklepikarzem. Nie, tamten styl życia jest ukierunkowany głównie na produkcję i na konsumpcję. I główny bohater, właśnie Chrystian, zostawia tamto życie ojca za sobą. Dlaczego zostawia? No bo Chrystian odrzucił ten zacny styl życia swego ojca sklepikarza, aby oddać się czemuś głębszemu w swoim życiu. Pisarstwu i dramaturgii. A wszystko to robi Christian dlaczego, pamiętacie? W poszukiwaniu piękna, tak? W poszukiwaniu piękna. Także sąsiedztwo, zobaczcie, to jest ciekawe, to sąsiedztwo Moulin Rouge i Bazyliki narzuca nam pewne porównania między dekadenckimi artystami a żebrzącymi braciszkami, dekadenckimi malarzami a celibariuszami. Nie jedni i drudzy odrzucili styl życia nastawiony na konsumpcję, nie na robienie tylko kasy, na produkowanie i później spożywanie tego. Nie? O co chodzi Chrystianowi? No właśnie Chrystianowi chodzi o piękno i o uchwycenie miłości. Nie tego chcę. Tamto życie zostawił za sobą. Życie, które jest tylko życiem konsumenckim. Produkuję i spożywam. Pamiętacie, nie? Chrystian zakochuje się w pięknej satin, tak? W pięknej kurtyzanie, ale satin na początku jest jak kobietą. Pamiętacie, jaką kobietą na początku jest satin? No satin oczywiście na początku jest taka jak ojciec Chrystiana, nastawiona na kasę, nie? Pamiętacie, książę obiecuje jej wielką kasę, utrzymanie i tak dalej, o ile tylko zostanie jego kochanką. Także ona na początku jest właśnie taką kobietą, nastawioną właśnie na konsumpcjonizm, co się wyraża najlepiej w piosence też, którą ona śpiewa w pierwszej części filmu, pod tytułem Diamenty są najlepszym przyjacielem dziewczyny, tak? Co się dzieje dalej? Oczywiście Satin odrzuca zaloty Christiana, i jego naiwne oddanie miłości, ale nagle następuje zwrot w tym filmie, nie? Miłość zwycięża dlaczego? Ponieważ Christian jest uparty, jest oddany, niczym ewangelista jest oddany sprawie miłości. I to przemienia serce właśnie Satin, która ostatecznie odrzuca propozycję księcia i oddaje się właśnie takiemu dekadenckiemu, ubogiemu życiu w poszukiwaniu miłości piękna. I ogarnięta miłością śpiewa coś takiego. Nie wiedziałam, że można się tak czuć, jakbym dotąd nie oglądała nieba. Ale słuchajcie, nie traktujcie tej wykładni filmu jako zachęty do dekadencji czy życia żebraczego. Wiecie, że nasz Kościół nie promuje tego typu postaw, ani dekadenckich, ani ascetycznych. Film myślę, użył takiego kontekstu, takich kontekstów, właśnie aby uwypuklić swoje główne przesłanie. I to przesłanie pojawia się na końcu, niczym taka lekcja, ważna lekcja dla nas wszystkich. Najważniejszą rzeczą w życiu jest co? Jeszcze na tyle, ja wiem, to jest już dosyć stary film, może nie wszyscy pamiętają. Ale zobaczcie, najważniejszą rzeczą w życiu jest co? Kasa? No nie, to jest bardzo ważne, ale czy to jest najważniejsze? No nie, na końcu Satin dzięki Christianowi pozna jedną rzecz, że najważniejszą rzeczą, jakiej się można w życiu nauczyć, to kochać i być kochanym wzajemnością, co nie? Także film pokazuje właśnie trochę poprzez takie dekadenckie życie Paryża w początku XX wieku, film pokazuje nam i przypomina nam, że najważniejszą wartością nie jest bycie produktywnym, lecz kochanym. Nie, i zobaczcie, to się bardzo dobrze idzie w parze z chrześcijańskim, z biblijną wizją człowieczeństwa. Jesteśmy przede wszystkim istotami kochającymi. Także widzicie, no, wracając tutaj do reklamy, przemysł reklamowy ma często tą przewagę nad kościołami, że potrafi pochwycić, potrafi uformować nasze pragnienia i naszą miłość. Uznaje, że jesteśmy istotami cielesnymi, czy jesteśmy istotami ucieleśnionymi, które kształtuje i pobudza przede wszystkim co? Wyobraźnia. Przez zmysły, przez wzrok, słuch, zapach, dotyk. Nie? Kościoły i często kościoły reformowane, protestanckie stały się takimi salami wykładowymi, gdzie najważniejszą rzeczą podczas nabożeństwa jest kazanie, a wszystko inne, jakiś dotyk, łamanie chleba, to wszystko gdzieś odbywa się bardzo rzadko i nie ma aż takiego znaczenia. I się ale specy od reklamy w tym górują nad chrześcijanami często, że zauważyli, że u podstaw jesteśmy istotami właśnie kierowanymi rządzami, można powiedzieć istotami erotycznymi, kierującym się miłością eros, czyli pasją i pożądaniem. Kościoły często właśnie bardzo błędnie, myślę, skoncentrowały się po kartezjańsku na głowie, na intelekcie, a zapomniały o sercu. Także kościoły protestanckie i reformowane często uwypuklają kazanie i naukę kosztem liturgii, praktyk ciała, kosztem właśnie tego, że powinniśmy nasze ciała zaangażować w uwielbienie Boga, w śpiew, właśnie w okazywanie jedni drugim szacunku i miłości. Ale właśnie pytanie, co gdyby Kościół zamiast tłumić te ludzkie pragnienia, potrafił je właściwie ukierunkować? Co jeśli byśmy uznali, że rzeczywiście jesteśmy istotami miłości i pożądania, i gdyby Kościół uznał naszą naturę kierowaną pasjami, w ten sposób nie pomoglibyśmy atrakcyjności naszej wizji królestwa. Charles Williams, słuchajcie, taki teolog, Charles Williams, wskazał na coś, co można nazwać teologią romantyczną, romantyczną teologią. Ciekawe, Charles Williams powiedział coś takiego, że każda romantyczna miłość w świecie, każde pragnienie intymności i miłości są świadectwem ostatecznie o pragnieniu Boga. Widzicie, to się znowu do tej augustiańskiej zasady antropologicznej odnosi. Widzicie, wszyscy jesteśmy u podstaw istotami pragnącymi Boga, pragnącymi miłości Bożej. Święty Augustyn powiedział w wyznaniach, tak się otwiera, rozpoczynają jego wyznania. Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Widzicie, to jest natura ludzka, nie? Jesteśmy stworzeni, by kochać. Jesteśmy stworzeni, by pragnąć. Także w naszym życiu nie chodzi tyle o intelekt, ile o głębsze pragnienie serca. Problemem jest oczywiście to, że te swoje pragnienia często kierujemy na fałszywych bogów, na bożki, nie na jakichś idolów, na fałszywych bogów, którzy nie są ostatecznie w stanie dać nam miłości. Jeden z psalmów to opisuje, że czynimy czasami sobie bożki sami, je strugając z drzewa. Nie? Mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Są po prostu martwe. My im oddajemy cześć, bo nie chcemy oddać czci prawdziwemu Bogu. Ale te bożki nie są w stanie nam oferować z powrotem miłości, tak jak prawdziwy Bóg. Także zobaczcie, nawet te źle ukierunkowane pragnienia są świadectwem o tym, że jesteśmy istotami kochającymi i pragnącymi. Także wydaje mi się, że eros, właściwie ukierunkowany eros, pożądanie, może stać się dzięki łasce Bożej agape. Nie tą miłością agape, miłością, która się poświęca, miłością, która kocha innych. Właśnie, jak ukierunkować te nasze pragnienia i żądze, te nasze uczucia? Będziemy jeszcze o tym mówili w kontekście kolejnych wykładów o liturgii. W dużej mierze właśnie te rzeczy są ukierunkowane i ukształtowane przez liturgię, które stanowią część naszych nawyków. W tych liturgiach zawarte są właśnie obrazy, opowiadania, mity i ikony. Widzicie, nasze ciała dzięki rytuałom o wiele szybciej coś poznają niż nasze umysły. Tak czy nie? Powiedzcie mi teraz na lewo na klawiaturze od litery F, jaka jest litera. Mariusz popatrzy. Nie no, kiedy piszemy D, wiemy, gdzie to jest mniej więcej. Nie myślimy o tym. Nie myślimy o tym, bo rutyna nas to kształtowała. Nie? Także nasza podświadomość, nasze poznanie kształtuje się przez nasze zmysły. Pewnych rzeczy uczymy się intuicyjnie w tym życiu, tak jak na przykład swojego podwórka i sąsiedztwa. Jeśli ktoś przyjedzie, nie wiem, z innego miasta i zapyta, gdzie jest taka ulica, no to powiem wam, że prawdopodobnie nie będziemy wiedzieli, że to jest ulica, dwie ulice od nas, ale my znamy dokładnie to podwórko jak własną kieszeń. Wiemy, jak dojść z budynku A do budynku B, jak odwiedzić Henka, jak pójść na plac zabaw i tak dalej. Ale nie znamy tych rzeczy po takich opisach mapowych, prawda? Znamy je intuicyjnie poprzez właśnie powtarzanie, poprzez różne nawyki, powtarzanie pewnych rzeczy. I właśnie zobaczcie, w jaki sposób chrześcijanin dochodzi do ukierunkowania swoich pragnień na królestwo. Wiemy, że to też jest czynność intelektualna. Mi się wydaje, że przez uczestnictwo też w pewnych chrześcijańskich praktykach, niekoniecznie przez znajomość wszystkich doktryn. Ostatnio wam mówiłem o tym przykładzie niewieczerzy pańskiej, w której brałem udział na wyjeździe w Pradze. Co bardziej do mnie przemówiło? Poranne kazanie jakiegoś chłopka, czy łamanie chleba, nie? Z braćmi i siostrami? No to drugie oczywiście. To mi zapadło w pamięć, nie? Bo to było duże przeżycie. To było rzeczywiście wyrazem chrześcijańskiej jedności. Chociaż o tych ludzi nie znałem. Pierwszy raz ich zobaczyłem na oczy. Także zobaczcie, nasze przyzwyczajenia kształtują się poprzez wielokrotne powtarzanie czynności, które stają się rutyną. Niektóre z nich są bardziej świadome, jak nauka gry na pianinie. Niektóre są mniej świadome. Mamy różne nawyki, różne przyzwyczajenia. Takim mniej świadomym nawykiem jest szczotkowanie zębów albo jedzenie tych samych płatków na śniadanie. I zobaczcie, te mniej świadome rzeczy zazwyczaj nie wpływają na naszą tożsamość, no bo co nie myślimy zazwyczaj o sobie jako istotach szczotkujących zęby. Albo płatkożercach. No nie wiem, chyba że tak niektórzy z was chcą się definiować. Widzicie, te zwyczaje dotykają naszych podstawowych pragnień. Ale inne czynności są bardziej znaczące i one w jakimś stopniu definiują nas, naszą tożsamość. Na przykład taka rutyna chodzenia do kościoła, modlenia się codziennie, czytania codziennie Pisma Świętego, to są te czynności, te rutyny, które nas kształtują. Także te jedne zwyczaje bardziej świadome możemy nazwać twardymi, inne możemy nazwać miękkimi, te, które nas nie kształtują. Twarde mówią coś o naszej tożsamości, miękkie nie. Czasem jednak, chcę wam zwrócić uwagę, to będzie wstęp do kolejnego już kazania, czasem jednak trudno złapać granicę. Na przykład jedzenie co tydzień śniadanie, które z przyjaciółmi, które może być czynnością zwykle miękką, może stać się wyrazem twardych nawyków, czyli może tak naprawdę wyrażać moje oddanie społeczności z innymi ludźmi. Ćwiczenie takie, nie wiem, podnoszenie handli i tak dalej, codzienne ćwiczenie w domu może być miękkim zwyczajem, ale u podstaw tego ćwiczenia może to być mieć podbudowę związaną z moją tożsamością. Pamiętacie Lestera Burnhama w American Beauty? Co powiedział, co odpowiedział na to, kiedy ktoś go zapytał, dlaczego ćwiczy codziennie? No powiedział, że chce dobrze wyglądać nago. Nie ćwiczy, ponieważ chce dobrze wyglądać nago. I oczywiście można się domyślać, że bycie playboyem jest ważnym aspektem tego, co go określało, nie? Także zobaczcie, zwykłe, miękkie rzeczy codzienne mogą stać się wyrazem naszej tożsamości. Z drugiej strony, zobaczcie, mogę ćwiczyć codziennie zupełnie po to, tylko po prostu po to, by być zdrowszym dla siebie i dla rodziny, żeby cieszyć się jeszcze długie lata życia u boku, nie wiem, ukochanych osób. Także zobaczcie, samo ćwiczenie jako miękki nawyk też może w sumie stać się nawykiem określającym moją tożsamość. Także w sumie, i to jest taki, mówię, tylko wstęp do tego, o czym będę mówił następnym razem, żaden z nawyków, które wykonujemy, w sumie summa summarum nie jest neutralny. Nawet te miękkie ostatecznie prowadzą, czy mówią nam o jakiejś wizji i celu. Te twarde kształtują nas z kolei na dobre. Wzbudzają w nas te pragnienia określonej wizji życia. I te najtwardsze nawyki w naszym życiu stają się liturgiami, które kształtują nasze pragnienia i ukierunkowują nas na konkretne królestwo. Pytanie tylko, na które królestwo? I to będzie temat naszego następnego kazania. Właśnie o nasze pragnienia, o naszą miłość toczy się wojna kulturowa i będziemy o tym mówili. Także już teraz tylko chcę podkreślić, że moja seria kazań, którą zatytułowałem Homo Liturgicus, czyli człowiek jako istota liturgiczna, ma na celu uświadomienie nam tego, jak ważne jest ukierunkowywanie naszych uczuć na Boga i Jego Królestwo. Ale to ukierunkowanie odbywa się z udziałem naszych ciał, z naszych ciał. Nie, widzicie, nie możemy być tu po prostu w tym pomieszczeniu siedzącymi mózgami, bo to nas nie uformuje do końca. Nie możemy być w tym po prostu pomieszczeniu ludźmi, którzy nie używają swoich ust, swoich kolan, swoich rąk, bo to wszystko właśnie nasze ciała wyrażają i uczą. Poprzez ciała uczymy się pewnej wizji życia, pewnej wizji królestwa. Widzicie, Królestwo Boże, jeśli jesteśmy tylko intelektualistami, którzy tu siedzą i słuchają, to Królestwo Boże, słuchajcie, jest naprawdę nudne. Jest naprawdę nudne i nie wiem, czy ja bym w takim królestwie chciał być ostatecznie, gdzie przez całą wieczność będę tylko siedział na wykładach, I nie wiem, słuchał jakichś kolejnych mędrców. Nie o to chodzi w królestwie. Królestwo jest wizją dobrego, dostatniego życia, życia radosnego. I zobaczcie, to się dzieje na kartach Pisma Świętego. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to co? Apostołowie wyszli i tłukli im doktrynę? No nie, apostołowie wyszli i sprzedawali im wizję dobrego, dostatniego życia, nie? Czyli dawali im obietnice, które poprawiały wizję, czy poprawiały ogólnie stan ich życia. Cały czas pojawiają się epizody, w których widzimy ludzi chcących stać się chrześcijanami. Dlaczego? No bo bycie chrześcijanem stanowi właśnie podstawę pod odpowiednie dobre życie. Mam nadzieję właśnie, że jako Kościół, że nasz Kościół nie tylko w naszym nauczaniu, ale też w praktykach będziemy pokazywali, że warto być chrześcijaninem i dlaczego warto być chrześcijaninem. Nie, że to, zobaczcie, często się mówi o protestanckiej chrześcijańskiej etyce pracy, ale często już w praktyce się o tym zapomina. A to jednak na zachodzie, nie? Północna Europa, szczególnie protestancka Europa, właśnie to chrześcijański światopogląd sprawił, że te kraje są dzisiaj właśnie takie, jakie są. Już są postchrześcijańskie, ale korzystają jeszcze ze spuścizny swoich poprzedników. Widzicie, ale chciałbym, żebyśmy naprawdę poprzez te wspólne rozważania doszli do tego przekonania też, do tej postawy, że nasza religia nie jest pustosłowiem, nasza religia nie jest intelektualnym ćwiczeniem, ale nasza religia jest naprawdę dalekosiężną wizją dobrego życia, które trwa nawet poza to życie ziemskie. Widzicie, bo to jest obietnica od naszego Boga. Amen. Trochę długo mi dzisiaj poszło, ale cóż, pomódlmy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za to, Panie, co Biblia mówi o nas jako ludziach. Dziękujemy za to, kim jesteśmy, że jesteśmy, wszczepiłeś u podstaw nas miłość. Dziękujemy, że objawiłeś nam się, abyśmy tą miłość oddawali Tobie, abyśmy oddawali Tobie chwałę i cześć. Panie, ucz nas właściwie wykorzystywać nasz czas, nasze ciała, to kim jesteśmy, aby przybliżać wizję Twojego Królestwa na ziemi wśród nas. Amen.
Dziękuję, Sebastian. Proszę, powstańcie, zaśpiewamy i złożymy nasze dziesięciny i inne ofiary.